Witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Witam profesora Filipa Chybalskiego, który może znać odpowiedź na bardzo ważne dla wszystkich Polaków pytanie, czy będziemy mieli emerytury za 5, 10, 20, 30 lat?
Witam Państwa. Nie chciałbym powiedzieć, że znam odpowiedź na to pytanie, ale nie jestem też skrajnym pesymistą. Jestem przekonany, że będziemy mieć emerytury, natomiast co do kwoty tych emerytur, można mieć wątpliwości uzasadnione, bo szczerze mówiąc nawet nie możemy być pewni tego, z jakiego systemu te emerytury, może nie za 5 lat, ale za te 10, 15, 20 lat będą wypłacane. Być może to już będzie jednolita emerytura dla wszystkich.
To po co były te wszystkie podziały na pierwszy, drugi, trzeci filar?
W 99 roku był zupełnie inny zamysł, to znaczy wydawało się chyba, że poradzimy sobie z dużymi wydatkami emerytalnymi, na przykład na przywileje emerytalne, że uda nam się poprawić sytuację budżetu państwa, że faktycznie reforma emerytalna i przekazanie tej części składki z ZUS-u do OFE nie okaże się długoterminowym problemem. Jak się okazało, jest zupełnie inaczej. Przy czym moim zdaniem wynika to z zaniedbań wielu rządów, które po prostu nie miały determinacji w reformowaniu finansów publicznych. Trzeci filar, który nie spełnił oczekiwań. Pierwszy i drugi filar faktycznie miał zapewnić pewną taką minimalną emeryturę, która pozwoliłaby osobom po opuszczeniu rynku pracy na jakąś tam, powiedzmy, egzystencję na pewno niewygórowanym poziomie, pewnie bardziej minimalnym poziomie niż adekwatnym. A trzeci filar właśnie był po to konstruowany, żebyśmy byli w stanie w okresie aktywności zawodowej zgromadzić odpowiednie oszczędności, które pozwoliłyby nam po przejściu na emeryturę uzupełnić pewną lukę pomiędzy dochodem uzyskiwanym w trakcie aktywności zawodowej, a tym dochodem uzyskiwanym z obowiązkowego systemu emerytalnego, czyli z FUS-u, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i z OFE. Póki co trzeciego filaru w Polsce nam się rozwinąć nie udało, aczkolwiek cały czas jest nadzieja i rząd pani premier Beaty Szydło zamierza dużo zrobić, żeby te dobrowolne oszczędności emerytalne stymulować. Czy się uda, trudno powiedzieć.
Trudno profesora Politechniki Łódzkiej pytać o to, czy należałoby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy tego nie przypilnowali, ale kogo właściwie o to można zapytać?
Chyba można tylko i wyłącznie mówić o odpowiedzialności politycznej. Nie jestem politykiem, trudno mi to oceniać, ale jest wyzwaniem podejmowanie trudnych decyzji, także ekonomicznych, jeśli jest się politykiem. Trudną decyzją było na przykład podwyższenie wieku emerytalnego, niemniej okazało się, że są politycy, których na to stać. Łatwą politycznie decyzją jest obniżenie wieku emerytalnego. Są też politycy, których stać na nieodpowiedzialne moim zdaniem decyzje. Zabrakło determinacji w redukowaniu przywilejów emerytalnych, zabrakło determinacji w reformowaniu finansów publicznych. I teraz takie tego konsekwencje właśnie, że coraz częściej zaczynamy mówić faktycznie i rząd zaczyna też już mówić o systemie emerytalnym, z którego będą wypłacane świadczenia emerytalne, zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań. Pamiętajmy, że te nasze oczekiwania są póki co wygórowane, ale one powoli będą poddawane pewnej racjonalizacji.
Dlaczego mówimy o wygórowanych oczekiwaniach, skoro nasze emerytury są 6, 8, czasem 10-krotnie niższe niż w krajach zachodnich?
Nie porównujmy się z krajami zachodnimi. Jeżeli chcemy faktycznie obiektywnie rozmawiać o emeryturach, to powinniśmy posłużyć się takim wskaźnikiem jak na przykład stopa zastąpienia, czyli porównanie wysokości średniej emerytury do wysokości średniego wynagrodzenia albo emerytury z wynagrodzeniem tuż przed przejściem na emeryturę. I pod tym względem póki co, w ujęciu przeciętnym oczywiście, świadczenia emerytalne w Polsce są nie najniższe, ale trzeba pamiętać o tym, że one systematycznie maleją. Podam taki przykład. Różnica pomiędzy średnią emeryturą z tego nowego systemu, obecnie obowiązującego, systemu zdefiniowanej składki, a emeryturą wypłacaną jeszcze ze starego systemu, z tego sprzed 99 roku, czyli z systemu zdefiniowanego świadczenia, wynosi ponad 1000 zł. To jest skala, o ile już spadły, przeciętnie rzecz biorąc, świadczenia emerytalne, spadną jeszcze bardziej, także na skutek obniżenia wieku emerytalnego i o tym ostatnio mówiła w sposób jasny, klarowny prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Uścińska, bo tu się po prostu nie da uniknąć dość prostych obliczeń matematycznych.
Czy to, o czym teraz rozmawiamy, może mieć wpływ na, wydawałoby się, tak odległe rzeczy jak smog, który nas dusi, bo ludzie palą śmieci w piecach, bo nie stać ich na kupienie węgla, a to wynika z ich bardzo wątłych dochodów.
Na pewno to ma przełożenie. Palimy tym, czym palimy w takich piecach, w jakich palimy, właśnie z powodów dochodowych oczywiście. Niskie emerytury w oczywisty sposób będą miały na to przełożenie.
Czyli cała jakość życia, nawet zdrowie i bezpieczeństwo też mogą wynikać z tego, o czym teraz rozmawiamy.
Tak, bo jakość naszego życia w dużym stopniu zależy od dochodów, jakie uzyskujemy. Przechodząc w wieku 65 lat, na przykład mężczyźni, na emeryturę, kobiety w wieku 60 lat, mamy przed sobą jeszcze dużo życia. Niektórzy mówią, to jest takie potoczne mówienie, które nie znajduje w ogóle potwierdzenia w danych statystycznych, że ledwo dożywamy emerytury. Otóż tak nie jest. My na tej emeryturze żyjemy coraz dłużej i trzeba się liczyć z tym, że jeśli nie będziemy dobrowolnie oszczędzać albo nie będziemy dobrowolnie dobrowolnie wydłużać własnego okresu aktywności zawodowej, to w trakcie okresu emerytalnego nasza konsumpcja będzie po prostu odpowiednio obniżona z powodu niższych dochodów, tych niskich świadczeń emerytalnych, a to będzie miało przełożenie na wiele aspektów naszego życia.
Czy to nie jest eufemizm, który można przetłumaczyć na to, że będziemy żyli biednie, będąc starymi ludźmi?
Pokolenie dzisiejszych 30-40-latków, bo ich te zmiany przede wszystkim dotyczą, ale także młodsze pokolenia, mają jeszcze dużą szansę, żeby wypracować odpowiednią emeryturę. Znaczy, jedną ścieżką jest to oszczędzanie, o którym mówiłem, ale drugą ścieżką, do której będziemy powoli dojrzewać, to będzie wydłużanie okresu aktywności zawodowej, czyli będziemy mieć przykładowo wiek emerytalny na poziomie 65 lat, ale będziemy z czasem nabierać świadomości, że to nie oznacza z automatu przejścia na emeryturę, będziemy po prostu pracować dłużej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również, dziękuję bardzo.